Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pragnę bardzo gorąco przywitać w naszym studiu znakomitego gościa, naszego pana Janusza Zakrzeńskiego, znanego Państwu aktora filmowego, teatralnego, telewizyjnego, odtwórcę bardzo charakterystycznych ról, między innymi Benedykta Korczyńskiego, Witkacego, potem oczywiście wielokrotnie marszałka Józefa Piłsudskiego, do tego stopnia, że bardzo często aż nasz gość jest utożsamiany z osobą marszałka Piłsudskiego, czy wreszcie nie tak dawnej serialowej roli profesora Dziduszki. Bardzo cieszymy się, że zechciał Pan przyjąć na zaproszenie do naszego studia i trochę podzielić się z naszymi słuchaczami i widzami swoim doświadczeniem życia, bo trochę tych lat za sobą już mamy i dlatego...
Nie mówimy ile.
Tak jest, nie mówimy, ale zawsze jest to pewne doświadczenie, którym jest okazja podzielić się z innymi także. Chciałbym, Panie Januszu, rozpocząć od tego bardzo takiego prostego pytania, jak to się wszystko zaczęło. Początek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że będąc kiedyś w Houston, to jest ten ośrodek badań kosmicznych, gdzie to sterują pojazdami kosmicznymi, udało mi się być za szybą tego ośrodka i potem odwiedziłem w sąsiedniej sali, odwiedziłem takie niewielkie muzeum, muzeum pojazdów, które gdzieś tam penetrowały kosmos. Wszedłem do kapsuły, która wylądowała na Księżycu. Przypomniało mi się, że w tejże kapsule polecieli w kosmos, na Księżyc, trzej kosmonauci. Jeden z nich, niewierzący, drugi mający jakieś kłopoty z głową, z mózgiem, to też świadczy o tym, że jeżeli się przekracza to przyciąganie ziemskie i gdzieś tam się szuka w przestrzeni czegoś lepszego, wspanialszego, no, różnie ludzie na to reagują. Trzeci z nich po powrocie na Ziemię był w Polsce i nigdy nie zapomnę, jak tak patrzył gdzieś w przestrzeń. I nie zapomnę tych słów, które wypowiedział. Co znaczy człowiek na Księżycu, jeżeli Chrystus chodził po ziemi? Cudowne, i tak nie wiem, co to miało znaczyć, że Chrystus nie chodził po Księżycu, nie chodził po Marsie, po Jowiszu, tylko właśnie był na ziemi. I myślę sobie, że nie wstydźmy się, bo to nie człowiek, który... no, ćwierć inteligent, tylko wykształcony, znający się na tych przyrządach, na osiągnięciach XX wieku, bo to wtedy chyba, wtedy jeszcze był XX wiek. I on tak odważnie i pięknie powiada, co znaczy człowiek na Księżycu, jeżeli Chrystus chodził po ziemi. A więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I to jest właściwie najlepsza odpowiedź, najlepszy wstęp do tej historii, właśnie kiedy sięgamy do tej tajemnicy wcielenia Słowa Bożego, w której praktycznie znajdujemy odpowiedź na nasze istnienie, prawda, na sens naszego istnienia.
Tak.
Ale myślę, że jeżeli wejdziemy już na taki bardzo naturalny ten wymiar, to chyba trzeba sięgnąć aż do tego przededworza i tej historii, która tam się zaczęła.
Tak, zaczęła się, no ja urodziłem się w Przededworzu, to jest wioska jakieś 2 kilometry od Chmielnika. Chmielnik leży między Kielcami a Buskiem Zdrojem. Ja tam po dzień dzisiejszy jeżdżę i odwiedzam kościół. Kościół, w którym no, byłem ochrzczony. Ojciec nie ma chyba żadnych wątpliwości co do tego. byłem ochrzczony, Eucharystia, no i ministrantura cudowna i harcerstwo. I to mnie w jakiś sposób ukierunkowało. Nigdy nie zapomnę, jak wędrowałem polami i jak ludzie się pozdrawiali, mówiąc: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże! I odpowiadano: daj Panie Boże, daj Panie Boże. Cudownie. I to była moja kolebka wspaniała, a nade wszystko wspaniałe, cudowne lipy, które towarzyszą mi po dzień dzisiejszy. I zapach lip niedawno przestały kwitnąć i te roje pszczół wokół drzew, to jak welon na głowie Panny Młodej. Cudowne. Dlaczego o tym mówię? I ta ministrantura, która potem, kiedyśmy się przenieśli na ziemię odzyskane, do miejscowości, mówię to wyraźnie i głośno, do miejscowości między Piłą a Chojnicami, Złotów, cudowny Złotów. I tam trafiłem na nieodżałowanego księdza prefekta. Prefekta Józefa Piątyszka ze zgromadzenia świętej rodziny, misjonarzy świętej rodziny. Dlaczego o tym mówię? Bo on, kiedy wyjeżdżaliśmy ze Złotowa, napisał mi w pamiętniku taką dedykację. Kochanemu uczniowi. Nie wiem, skąd on wiedział, że kochany, no ale wszystko jedno już. Zawsze z Bogiem. Nie żądać dla siebie za wiele od życia. Czynić najwięcej dobra dokoła. Te trzy maksymy życiowe wpisał ksiądz Józef Piątyszek, prefekt Zadrzumiony. I teraz jest pytanie. O, widzimy tutaj właśnie ten wpis. Teraz jest pytanie. Dlaczego Zadrzumiony? No proszę, dlaczego Zadrzumiony? 1950 rok. A no to odpowiem. Do tego czasu ksiądz Józef Piątyszek był prefektem, uczył religii w szkole i był komendantem chówca harcerskiego. Ale od tego czasu już nie wolno było księżom uczyć i nie mógł być komendantem harcerstwa. A nieodżałowany, szalenie ostry, wymagający. Pamiętam, jak z nim pojechaliśmy w 1947 roku. Ja nie będę mówił, ile miałem lat, ale w krótkich majteczkach, w mundurze harcerskim, nigdy nie zapomnę tego mundurka. I pojechaliśmy do Jastrzębiej Góry na pierwszy mój obóz harcerski. No, pobudki. Sami musieliśmy gotować. Nie było kucharek. Sami musieliśmy gotować. Sami rozbijaliśmy namioty. Cudowne. Rodzice narzekali, że on jest szalenie wymagający, rygorystyczny. I proszę sobie wyobrazić, jestem w Krynicy Morskiej, do której bardzo często jeżdżę, na wywczasy. Więc jestem w Krynicy Morskiej i alejką przechodzi jakiś pan. Potem spojrzał na mnie, wrócił się, ja siedziałem na ławeczce, podchodzi do mnie i mówi: czy Janusz Zakrzeński? Ja mówię: tak. A ja Rysiek Racisz. Ja mówię: Rysiu. On mówi: pamiętasz księdza Piątyszka? Tak wszyscy narzekaliśmy na niego, że był wymagający i rygorystyczny. A dzisiaj przyznaję, że miał rację. Dzisiaj, po tylu latach przyznaję się, że ktoś miał rację. Miał rację. I to jest cudowne. Przyznać się i oddać hołd i pokłon.
A więc autorytet. Autorytet tak. Kogoś, kto bardzo jakoś mocno się zaznaczył na początku jego świadectwo, ale chyba bardzo ważna była też rodzina, prawda? I te korzenie rodzinne.
Korzenie rodzinne, tak. No więc mój ojciec marzył o tym, żebym był leśniczym. Mówi: leśniczy, to jest zawód. jak się dowiedział, że ja chcę zostać aktorem, mówi: co, błazen, co ty opowiadasz, nigdy się na to nie zgodzę. To był ojciec. A mama, która pochodziła z rodziny, jej dziadek hodował róże, pisał wiersze i tam u niego usłyszałem taki wiersz w tłumaczeniu Tuwima: na stacji Chandra Unijska, gdzieś w mordobijskim powiecie, Piotr Płaksin, telegrafista, nie umiał grać na klarnecie. Zdarzenie błahe na pozór, nie warte aż poematu, lecz w konsekwencji się stał główną przyczyną dramatu. No i nie będę mówił, bo wszyscy znamy ten wiersz. Cudowny zresztą, to mi zostało z tych lat. To mi zostało z tych lat, ten wiersz cudowny. Więc to był dziadek i ja widocznie od mamy wyssałem z jej mlekiem zainteresowanie sztuką. Moja mama ślicznie śpiewała, pięknie śpiewała. To był samorodek. Śpiewała w operze wrocławskiej, no cudownie. I stąd, ponieważ ja musiałem chodzić do teatru, nie to, że idziemy, chcesz czy nie chcesz, nie ma. Musisz iść do teatru, na próbę generalną, na pierwszą próbę, na drugą próbę. O, a tutaj to już jest rodzina mojej żony z Zakopanego, bo ja po długich peregrynacjach trafiłem na piękną, pewnie słucha teraz tego, na piękną góralkę z Zakopanego i to jest właśnie jej rodzina. Ale wracając do tych moich zainteresowań. No więc to tak się stało, że ja wychowany byłem właściwie za kulisami w teatrze. I potem, dowiedziawszy się od mojej ciotki, która była też aktorką w Teatrze Słowackiego, Kazimiera Szyszko-Bohusz, zawsze podkreślam to, ponieważ no, grała cudownie pannę młodą w Weselu w 1946 roku. Nauczyłem się wiersza i stanąłem przed szanowną komisją egzaminacyjną w Krakowie. Jej strzęsącymi się portkami, zdenerwowany, powiedziałem tak: gdybym miał 11 kapeluszy, pierwszy położyłbym w szafie, żeby się nie kurzył, drugi nadałbym przez pocztę w postaci paczki, trzeci byłby na drobnostki i drobiażdżki, czwartego używałbym do sztuk magicznych, etc., piąty w postaci klosza do przykrywania sera, szósty kapelusz dla Jadwisi, siódmy powiesiłbym, niech wisi, ósmy przerobiłbym na nastrojowy abażurek, w dziewiątym hodowałbym jeża lub coś z zoologii w ogóle, co do dziesiątego, to jeszcze nie mam pomysłu. A jedenasty kapelusz porwałby mi wiatr nad Wisłą, bo mówiła o mnie pewna poetka. Nie z Torunia, tylko z Krakowa. To głowa nie do kapeluszy, to taka posągowa głowa. No i proszę sobie wyobrazić, że przyjęto mnie do szkoły teatralnej w Krakowie.
Ale zanim jeszcze była szkoła teatralna, było doświadczenie z medycyną.
Ksiądz za dużo wie. Ojcze, chciałem to pominąć. Bo moja żona, kiedy wybierałem się do państwa, do was tutaj, prosiła mnie: Januszku, błagam cię, już przestań mówić o tej medycynie. I tu się okazuje, że nie mogę przestać. Tak, byłem na medycynie. A to za przyczyną mojego kolegi Edka, bo rodzice moi jakoś dziwnie wyczuwali, kto jest dobrym kolegą, kto jest złym kolegą, kto mnie może sprowadzić na manowce, a kto nie. Bo ja zostałem wychowany, to znaczy tak, wracając każdego dnia po szkole, po jakichkolwiek zajęciach, musiałem mamie opowiedzieć, co dzisiaj było, Januszku. Januszku, opowiedz, co dzisiaj było. I to opowiadanie jest szalenie ważne. Ono sprawia, że człowiek potrafi relacjonować i opowiedzieć każdy dzień. I mama wychwytywała, z kim się bratam, z kim się koleguje, i od razu wyczuwała, czy to jest dobry kolega, czy to jest niedobry kolega, a coście robili, a o czym żeście rozmawiali, i ja to opowiadałem. No i tak rodzice wyczuli, że Edek jest porządnym człowiekiem. I ojciec pytał: panie Edwardzie, gdzie pan idzie po maturze? A idę na medycynę, bo jego ojciec był lekarzem wojewódzkim we Wrocławiu. Edziu Rosengarten. Mówię to nazwisko dlatego, że ono towarzyszyło mi przez całe życie do niedawna, ponieważ no, 2 miesiące temu Edziu pod Nowym Jorkiem w New Jersey dokonał żywota i już jednego kolegi nie mam. I tak to było z tą medycyną. Nie wiem, czy tutaj jest... O, jest zaświadczenie, że pracowałem też w pogotowiu ratunkowym jako sanitariusz. I tak wydaje mi się, że to jest epizod, który mi dał szalenie wiele. Wiele, dlatego że obcowałem z ludzkim nieszczęściem. Ja nigdy nie zapomnę profesora... Nie będę mówił jego nazwiska, bo cała Akademia Medyczna we Wrocławiu wywodziła się z Lwowa. Więc jeden z profesorów, już jak byłem sanitariuszem, zachorzał, ładne słowo, nie? Zachorzał, był chory na astmę i wezwał pogotowie. Ja przywiozłem mu lek przeciwastmatyczny. Proszę ojca, nigdy nie zapomnę jego wyciągniętej ręki, bo w nieszczęściu prosi się o pomoc. I to nie jest ważne, czy ja byłem studentem, czy nie studentem, czy przyjacielem, czy nieprzyjacielem. Nigdy nie zapomnę tej wyciągniętej ręki żebrzącej o lek przeciwastmatyczny. To mi zostało z tych lat. I tak też no, skończyła się ta medycyna. Ja byłem bardzo krótko na medycynie, 1,5 roku. I potem jeździłem w pogotowiu ratunkowym kilka miesięcy. No i ten epizod właśnie z tymi 11 kapeluszami, który spowodował, że teraz państwo się musicie męczyć ze mną.
Ale Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, ten wydział w Krakowie, sąsiaduje z Akademią Muzyczną. I... Wiem, że były też wahania odnośnie...
Ojcze kochany, ja tutaj się dowiedziałem, że ojciec też próbował.
Coś tam podśpiewywał
i to widać i słychać. I tak, ta szkoła teatralna też mi dała, to mi zostało z tych lat. Ojciec Święty, który jeszcze wtedy nie był Ojcem Świętym, był Karolem Wojtyłą, powołuje się na swojego przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka. Szkoda, że ja nie przywiozłem indeksu z wpisem Mieczysława Kotlarczyka, bo na pierwszym roku, w 1956 roku, Mieczysław Kotlarczyk uczył mnie w szkole teatralnej. To mieściło się, szkoła teatralna i muzyczna mieściła się przy ulicy, to znaczy mieściła się przy dwóch ulicach, bo najpierw na Starowiślnej, potem na Bohaterów Stalingradu i w końcu znowu na Starowiślnej. I teraz niedawno odwiedziłem siostry, bo tam odzyskały budynek przy Starowiślnej. Wpuściły mnie łaskawie i ja z rozrzewnieniem spoglądałem na te mury, które mnie wykolebały. Piękne. No więc dowiedzieliśmy się, że ojciec też pięknie śpiewa i pobierał nauki.
Tak, ale ja na drugim piętrze, nie na trzecim.
Ja wiem! To ksiądz wie! Dobrze, brawo. Na drugim piętrze, tak. Jak się przechodziło do nas na trzecie piętro, to tam wiecznie słychać było ho, 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 ho.
Ale zupełnie inny klimat był na trzecim piętrze, a inny...
Ojcze kochany, miało być przyjemnie, ale naprawdę było przyjemnie.
Tak.
Zresztą muszę powiedzieć, że wykładał umuzykalnienie Krzysiek Penderecki. Tak, Krzysiek Penderecki umuzykalnienie wykładał, ponieważ szkoła muzyczna, akademia, szkoła, nie, to wtedy była szkoła, nie akademia, szkoła muzyczna trwała, znaczy dyrygentura i kompozycja trwała 6 lat, a szkoła teatralna 4 lata. No więc on jako student 6 roku już uczył nas umuzykalnienia, stąd znajomość z Krzyśkiem Pendereckim. I muszę powiedzieć, Krzysiu, no nie wiem, czy słuchasz, czy nie słuchasz, ale jesteśmy po imieniu do dnia dzisiejszego. Jak żeśmy się kilka razy spotkali, to bardzo przyjemnie, żeśmy się witali i mówili cześć. Więc to tak jest. I mnie się wydaje, że ta kolebka, to co mi zostało z tych lat, to są wspomnienia o tych pierwocinach, a cudownie było.
Cudownie. Byli mistrzowie.
Byli mistrzowie. No ja już wspomnę o Zofii Jaroszewskiej, która była gwiazdą. Jak Zofia szła po ulicach Krakowa, to wszyscy się zatrzymywali, mówili, idzie pani Jaroszewska, cudowna. Nie było telewizji, nie było tak, radio tak nie popularyzowało aktorów. Natomiast Zofia Jaroszewska nosiła, ona, to był majestat, to był majestat. Była Maria Malicka. Och, mistrzyni słowa. Mistrzyni słowa. A, tutaj jest jeszcze Zdzisia Donat ze mną. To czy ja ze Zdzisią Donat. To chyba w uprowadzeniu z Seraju. Uprowadzeniu z Seraju. A obok Witkacy. Witkacy. Przy Wodogrzmotach Mickiewicza. No więc to mi zostało z tych lat. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że kiedy skończyłem szkołę teatralną w Krakowie, wstyd się przyznać, bo to był rok 1960. Ojcze.
Nie, jeszcze nie było.
Już musiał się ojciec pochwalić, że jest młodszy ode mnie o 2 lata. No więc to było coś wspaniałego, ponieważ ja, no dziwnym zrządzeniem losu, na placu Matejki w Krakowie zostałem wraz z Markiem Walczewskim zaproszony do Teatru Słowackiego przez dyrektora Bronisława Dąbrowskiego. No legenda teatralna, cud. Zostaliśmy zaproszeni do Troilusa i Kresydy Szekspira, którą to sztukę reżyserował Bogdan Korzeniecki. No my roztrzęsieni przyszliśmy do tej sali prób, coś nieprawdopodobnego, i Bogdan Korzeniecki daje mi egzemplarz i mówi, no proszę, niech pan tutaj przeczyta. Marek siedzący koło mnie mówi, Janusz, naczytaj sobie. Ja mówię, co ja będę sobie naczytywał, kiedy ja i tak tego nie będę grał. No i przeczytałem parę zdań i Bogdan Korzeniecki powiada: pan jest młody, to pan powinien za tydzień już umieć rolę. No i to mi zostało też z tych lat, że zacząłem od Hektora w Troilusie i Kresydzie. I to mnie jakoś ustawiło na właściwie na całe życie. Wprawdzie jeszcze tego życia nie skończyłem, ale od tej dużej, wspaniałej roli w Teatrze Słowackiego zacząłem. A w Teatrze Słowackiego była suflerką Bronisława Lęk-Janikowska. To jest cudo, ponieważ ona już miała wtedy 70 bodajże 8 lat i grała, to była legenda, ponieważ grała Isię w prapremierze Wesela. Premiera Wesela, pamiętała Wyspiańskiego. O, teraz jest rok Wyspiańskiego. Cudowny. Tak mało o nim pamiętamy. Albo nie chcemy pamiętać? Nie wiem. Ale Isia w prapremierze Wesela, ponieważ ja mieszkałem w mieszkaniu służbowym na placu Świętego Ducha, bo ten plac się nazywał raz Świętego Ducha, potem się nazywał Ducha, no bo nie mogło być świętych, no więc się nazywał Ducha. Potem znowu wrócono, ja to mam udokumentowane w moim dowodzie osobistym, mam pieczątki, że mieszkam na placu Świętego Ducha, potem na placu Ducha, potem znowu na Świętego Ducha. I tak myślę sobie, że ten Karol Wojtyła, który był zaprzyjaźniony i uwielbiał teatr, chadzał do teatru. I pamiętam, że siadał w loży na pierwszym piętrze w Teatrze Słowackiego. Był na urzędzie Brezy, w którym grałem. No trzeba się chwalić, no bo nikt mnie nie pochwali przecież. No i był na nocy listopadowej. Noc listopadowa. Była sztuka, którą żeśmy grali razem. Właśnie z Marią Malicką, właśnie z Zofią Jaroszewską. I pamiętam cudowny monolog Piotra Wysockiego. Ten Wyspiański jest dla mnie cudowny, on jest szalenie współczesny. Jeżeli ojciec pozwoli, a państwo przy telewizorach jeszcze się nie znudzili, to przypomnę sobie ten monolog, mogę?
Bardzo prosimy.
Hej bracia, dzieci, żołnierze, zabroń, zabroń, zabroń. Niech każdy zagiwer bierze i ustawia się w szeregu w podwórze. Hej bracia, oto budzą się burze, zabroń, zabroń, zabroń. Przyszedł czas, gdy zrywamy obroże, co gardła i ręce porze i święci mnoże. Śmierć przywłaszczycielom, tyranom, co nasze kalają trony, co brudem ołtarze ścielą. Bóg wziął nasze obrony, śle wolność ludom i stanom. Czas pomsty za bezprawie, czas pomsty. Lećcie żurawi, roznieście po polach skry z płonących chat. Za łzy, za urągania męce, hej bracia, rycerze, dzieci. Młodzieńcze, sprzęgajcie ręce, oto godzina by wybiła, gnana tęsknotą lat do broni. Jezus Maria, do broni za Polskę, za krew, za lata niewoli i nęc, za widma, upiory, jęc, co nasz obsiadły dom, niosąc srom, niech krzyż upiory wyżenie, spełniajcie przeznaczenie, czas przyszedł. Zwyciężym dziś, hej dzieci, rycerskie łupy, dla was czas iść, drogę zaścielą wam trupy, to wam ratować się stoni, wasz los od waszych dłoni, wam serca, mężowie, dzieła. Niech krzyż upiory wyżenie, to nie są moje słowa, to są słowa Wyspiańskiego, a teraz jest rok Wyspiańskiego. Niech krzyż upiory wyżenie i wam serca, mężowie dzieła, serca. Tak zapominamy o sercu i to mi zostało z tych lat.
Pięknie. Było doświadczenie też pedagogiczne, rola wykładowcy w uczelni.
Było, tak. W Krakowie byłem panem asystentem, potem byłem starszym asystentem w szkole teatralnej w Krakowie, potem wreszcie byłem samodzielnym wykładowcą. Tak to się pięknie nazywa. I to mi też zostało z tych lat, ponieważ bardzo mile wspominam to doświadczenie. Bardzo mile. Proszę sobie wyobrazić, że kurs składał się z 12 studentów. Ja robiłem takie eksperymenty, dawałem jeden tekst 12 studentom. Ja już nie będę mówił, kto był tam studentem, ale ludzie, którzy dzisiaj coś znaczą w teatrze. Dawałem jeden tekst i prosiłem, żeby mówiono, bo to jest ważne, żeby każdy mówił od siebie, tak jak on to czuje. Jak on to odbiera. To wspaniałe ćwiczenie i wspaniałe doświadczenie. Każdy inaczej czuje. Każdy ma inne spojrzenie. I to jest szalenie ważne. Nie urawniłowka, czyli wszyscy jednakowo. Bo to mnie nie interesuje. To mnie nie interesuje. Tylko indywidualność. To jest szalenie ważne. Wyławiać talenty. To jest szalenie ważne. Szkoły elitarne. Bo tak mi przychodzi na myśl elitarna szkoła. To wspaniała rzecz. Jestem kiedyś w Glasgow. O! Jeden z palotynów, jeżeli może słucha w Glasgow teraz, ojciec Marian Łękawa, to go serdecznie pozdrawiam, bo ja wiem, że te telewizje oglądają na całym świecie. A więc pozdrawiam ojca Mariana Łękawa. Zaprosił mnie z żoną do Glasgow. Dzwoni do mnie i powiada: panie Januszu, pan tak ładnie mówi o żonie. Może by pan przyjechał z żoną do Glasgow. Pojechaliśmy. Pojechaliśmy, zaprosił na 3 dni. No więc z żoną, a żona, ja wiem, no ojciec na szczęście nie ma żony i to bardzo dobrze. Żona moja wzięła taką olbrzymią walizkę. I chusteczki, i sukieneczki, i to, i tamto, i owo, i dziesiąte. Ja mówię, dzióbku, basieńko moja, po co ty to bierzesz? Przecież my jedziemy na 3 dni. Nie szkodzi. Przylecieliśmy do Glasgow. Patrzę, na lotnisku stoi Mini Morris. Państwo wiedzą, jak wygląda Mini Morris. Taki maleńki samochodzik. Jak ojciec, ksiądz z Glasgow zobaczył tę olbrzymią walizkę, to już chciał zapuścić motor i uciec, bo myślał, żeśmy przyjechali na cały rok. Tak to było. Ale dlaczego o tym mówię? No więc kiedyś idąc, bo jeździliśmy po okolicach, chcieliśmy zobaczyć jezioro Loch Ness z tym smokiem. Idziemy po peronie dworca w Glasgow i idzie grupa młodych ludzi. W granatowych marynarkach, umundurowani, no przepraszam bardzo, ale to nic dziwnego, no tak na całym świecie jest. Umundurowani z takim emblematem. Chłopiec tak wypina pierś, bo ja podszedłem i zaczynam przyglądać i czytam. I tak myślę sobie, coś mi ta dewiza jest znajoma, a tam jest napisane ad majoram natus sum. Czyli co? Nie musimy chodzić z pochyloną głową, bo to jest dewiza naszego polskiego księdza, jezuity Stanisława.
I do wyższych rzeczy.
Do wyższych rzeczy jestem stworzony. Skąd ojciec to zna? Coś nieprawdopodobnego. Niektórzy się mnie pytają, co to znaczy do wyższych rzeczy. Ano do wyższych rzeczy, nie do niższych. Nie do niższych. Nie do przeklinania, nie do plucia. Już nie będę mówił, jakie są niższe, ale wyższe rzeczy są wspaniałe i cudowne. I tam w Glasgow właśnie jest szkoła, która ma te właśnie dewizy. To mi też zostało z tych lat.
Chciałbym jeszcze dotknąć, zanim też dopuścimy do głosu naszych słuchaczy, którzy pewnie o wielu sprawach chcieliby powiedzieć, o swoich też pewnie radości spotkania z panem Januszem Zakrzeńskim w naszym studiu. Chciałbym jeszcze zapytać właśnie o te szczególne role, bo tak się okazuje, że to nie jest tylko odegranie roli, ale ta rola jakby zaczyna żyć samodzielnie, ale też staje się jakby częścią życia. No, myślę tu o całej historii z Nadniemnem i z Benedyktem Korczyńskim i tymi doświadczeniami i nawet wyprawami na wschód w te miejsca.
Ojcze kochany, ile my mamy czasu?
No trochę mamy.
Trochę mamy? Nie, nie, bo to, bo to się zakrawa, że możemy siedzieć do rana. To wielka przygoda z Benedyktem Korczyńskim i z Nadniemnem. Uwielbiam tam jeździć. Ja nigdy nie byłem Nadniemnem. Nigdy, podkreślam, nigdy nie byłem Nadniemnem. Kręciliśmy film nad Bugiem. Nikt nie poznał, że to jest kręcone nad Bugiem, a nie nad Niemnem. Dopiero w 1990 chyba roku na ulicy spotkałem mojego przyjaciela Janka Fipka, brata mniejszego, kapucyna z ulicy Miodowej. Wtedy ja mówię, Jasiu, co słychać? A on mówi, a ja jestem na Białorusi. Ale gdzie? W Słonimie. Myślę sobie, Słonimie? Toż przecież ja, grając Cześnika, mówiłem taki tekst. Wyciągając szablę pod Słonimem, pod Hajcami, Berdyczowem, Łomazami, dobrze mi się wysłużyła, inna też to sprawa była, młódź, acz dzielna w boju dziarska, prym dawała starszym w radzie, tak jak w poczet Bóg na składzie. Ale teraz to się staje, że od kury mędrsze jaje. To myślę sobie, Jasieńku, weź mnie do Słonima, bo tak mi powiedziano, że się nie mówi do Słonimia, tylko do Słonima. No i Jasio mnie wziął i tak zawędrowałem nad Niemen. Do Bohatyrewicz. I bardzo byłem ciekaw, czy Eliza Orzeszkowa nie oszukuje mnie, pisząc o tych dwóch kamieniach z legendy o Janie i Cecylii, czy one rzeczywiście leżą nad brzegiem Niemna. Dotarliśmy tam i idę i są te dwa kamienie z legendy o Janie i Cecylii otoczone płotkiem, a opiekował się tym miejscem ksiądz Radomski. On w tej chwili jest w Łunnej. Może mnie słucha teraz? Jeżeli tak, to szczęść Boże, księże. On się opiekował tym miejscem, tymi kamieniami z legendy o Janie i Cecylii i ja tak stoję i myślę sobie, rzeczywiście Orzeszkowa mnie nie oszukiwała i tak mi się wydawało, że z daleka, no nie tak znowu z daleka, bo te kamienie leżą dosłownie paręnaście, kilkanaście metrów od Niemna, że słyszę głos Janka i Justyny i śpiew. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja kaliną. I tak dalej, a tam jest jedna zwrotka taka. Ty będziesz panną na wielkim dworze, a ja będę księdzem. A ja będę księdzem. W Toruniu. Proszę Państwa, no więc takie było moje spotkanie tam z tymi Bohatyrewiczami. No nie chcę wspominać, bo byśmy naprawdę, no...
Ale
długo.
Chciałbym taki epizod wywołać. Tak. Spotkania z osobą, która rozpoznała Benedykta Gorczyńskiego.
Przeszedłem wtedy od tych kamieni, nie wiem, czy o tym ksiądz myśli, przeszedłem przez taki niewielki wąwozik do tych Bohatyrewicz, bo Bohatyrewicz, oni mówią bardzo ładnie, do tych Bohatyrewicz, a z jednej z chałup wychodzi kobieta, no... Kobiety nie są stare, ale już mająca parę lat, przysłania sobie oczy dłonią od słońca. Był to lipiec. O, tak, lipiec. I przygląda mi się, przygląda i powiada: Bożeż ty mój Benedykt Korczyński, a ja Jadwiga Kopczewska z domu Bohatyrewicz. Moim stryjem był Jan Bohatyrewicz, a więc pewnie ten Janek. I tak to się dobrze stało, że Justyna wyszła za mąż za Janka Bohatyrewicza, Ania za tego, który chciał koniecznie wyjechać. I mamo, ja tu schnę, ja chcę wreszcie pojechać do Paryża. A ona została tam. No i chyba dobrze się stało. Bożeż ty mój Benedykt Korczyński.
To tamto, ten, tego, ten.
Tak. Tak, to jest, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że w książce Eliza Orzeszkowa co kilka stron pisze Benedykt Korczyński, bo to, jak powiada jeden z profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, polonista, to był czas, kiedy szalała cenzura. I... nie puszczono by Orzeszkowej tej książki, gdyby pisała wszystko o naszych narodowych sprawach, o narodowych sprawach. No więc ona w ten sposób zaznacza, że Benedykt chciał jak gdyby powiedzieć, bo to nasze powstanie kościuszkowskie nie zakończyło się zwycięstwem, dlatego że to i to. Bo ten brat mój zginął w powstaniu. Tamto i tak dalej. Ale ponieważ no, film wówczas kręciło się dosyć mozolnie, więc mnie, żeby się nie pomyliło przy montażu, to ja sobie wymyśliłem takie rytmiczne powiedzenie to, tamto, ten, tego, ten. To, tamto, ten, tego, ten. No i skończyło się na tym, że ja teraz chodząc powiedzmy po ulicy, to słyszę jak... ludzie mijający mnie mówią, o, idzie to tamto. No.
Ale stało się to coś charakterystycznego.
Chcę jeszcze powiedzieć ojcu, że moja żona, kiedy się dowiedziała, że zostałem zaproszony, bo ja idę tylko tam, gdzie mnie proszą. Tylko tam, gdzie mnie proszą, nie wpraszam się. Też chciała przyjechać. I w już wsiadaliśmy do pociągu i w ostatniej chwili dostała straszliwego globusa. Chciałeś się coś spytać?
Tak, chciałbym zapytać.
Za dużo gadam?
Nie, znakomicie. Zasłuchani jesteśmy w tę historię. Spotkanie z rolami, bo to też, jeżeli mówiłem, zapytaliśmy o tego Benedykta Korczyńskiego, to również akurat trzymana w dłoniach książka Moje spotkania,
spotkania z marszałkiem.
To jest tak. Kolejny rozdział.
Kolejny rozdział, bo to ja specjalnie, gram marszałka Piłsudskiego, znaczy gram, staram się wcielić w jego postać, ale mnie się zdaje, że najważniejsze przy kreowaniu postaci jest wczucie się w sylwetkę, w postać. To nie jest ważne. Obiegowe opinie, one nie są ważne. O, proszę bardzo. To nie jest ważne. Ważne są oczy. Oczy. Tak samo Benedykta Korczyńskiego, chociaż muszę powiedzieć, że Benedykt Korczyński miał pierwowzór z Miniewicz sąsiednich. Natomiast tego Benedykta Korczyńskiego nie było. To chyba pani Eliza sobie wymyśliła tę postać, ale zaczerpniętą z sąsiedniego majątku. Pierwowzór był, tylko że się nie nazywał Benedykt, nie nazywał się Korczyński. Natomiast jeżeli chodzi o Piłsudskiego, różne opinie o nim chodzą. Najróżniejsze. Że niewierzący, że zmieniał wiarę, że to, że tamto, że owo, że dziesiąte. I tak nie wiem. Ale mnie się wydaje, że najważniejsze jest wczucie w człowieka. Bo tak jak siostra Faustyna mówi, że nie wolno mówić źle o nikim. Źle o nikim nie wolno mówić. Też jestem zaprzyjaźniony z siostrami, z Faustynkami i dostałem od nich dzienniczek siostry Faustyny. I tam właśnie jest, żeby nie mówić źle o nikim. Źle o nikim. Najłatwiej jest powiedzieć ten taki, ten owaki, ten siaki. Boże kochany. A tak trudno jest powiedzieć coś dobrego. Dobrego. Niech mnie ksiądz ojciec kontroluje, czy ja za długo nie mówię, żebyśmy nie musieli przerywać w pół zdania. Jeszcze mam chwilę czasu. Więc dobrego. I dlatego chcę powiedzieć samo dobro o Piłsudskim. Jest drugi dzień lipca. O, niedawno. 1927 rok. Koronacja Matki Boskiej Ostrobramskiej. Leje ulewny deszcz. Jeżeli Państwo myślicie, że ja konfabuluję, zmyślam, proszę łaskawie zadzwonić do księdza infuata Zdzisława Króla, byłego proboszcza parafii Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie. On potwierdzi. Niestety nie możemy się skontaktować z księdzem, byłym proboszczem parafii świętego Michała przy ulicy Puławskiej w Warszawie. On był wtedy młodziutkim księdzem. Znałem go, rozmawiałem z nim. I to chyba on, bo tak było. Leje ulewny deszcz, ale ulewny, strugi dżdżu. Fajne słowo, dżdżu, nie? Strugi dżdżu. I proponują, żeby całą uroczystość przenieść do katedry wileńskiej. Piłsudski się sprzeciwia. Stoi pod bramą, pod ostrą bramą i jeden z księży, podejrzewam, jak mówią wtajemniczeni, był to właśnie ksiądz Piotrowski, rozpostarł nad nim parasol. A on się odwraca i powiada, schowaj ksiądz ten parasol, kiedy koronują królowę Polski. Można stać na deszczu. Jestem u Matki Boskiej na ordynansach. Ojcze kochany, drodzy Państwo, być u Matki Boskiej na ordynansach. Cudowne. I tak fajnie, jak jesteśmy. I pamiętamy o tym, żeby być u Matki Boskiej na ordynansach. Może jeszcze powiem, bo i pod Żywcem jest miejscowość Moszczanica. Piłsudski w 1934 roku spędził miesiąc w tejże Moszczanicy w dworku państwa Kępczyńskich. Zaproszono mnie tam, żebym przyjechał w mundurze. Szkole ogrodniczej nadawano imię Piłsudskiego w tejże Moszczanicy. Pojechałem. Była wnuczka pani Kępczyńskiej, właścicielki dworku w Moszczanicy, i był pan Kadenacy. Mówię to wyraźnie, to jest wnuk siostry Piłsudskiego, Zofii Kadenacowej. Piłsudski uwielbiał tę siostrę swoją nadzwyczaj. I Piłsudski spędził miesiąc, więc mówię nazwiska, mówię dlatego, żebyście państwo nie myśleli znowu, że ja zmyślam. No, myśleli, że ja zmyślam. Więc po miesiącu pani właścicielka dworku przynosi Piłsudskiemu taki kilimek wyhaftowany z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Piłsudski jest zadowolony, szczęśliwy i powiada: no, Matka Boska tam zajmuje ważne ministerium. Ona jest ministrem dobroci. Minister dobroci. Cudowny minister dobroci, prawda? Więc dlatego powiadam, że to są rzeczy, które może są mało upowszechnione, mało się o tym mówi, a ja, gdzie jestem i kiedy tylko mogę, to zawsze mówię. Staram się mówić dobrze. Jeżeli ojciec pozwoli, to w tej, co mi zostało z tych lat, spotykałem się z wieloma kolegami, aktorami, którzy no już odeszli, no ludzie odchodzą. Ludzie odchodzą. Piękne słowa księdza Twardowskiego: spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. No odchodzą. Więc mówmy dobrze, starajmy się mówić dobrze. Nie tylko o sobie, bo to zazwyczaj mówimy dobrze o sobie. O, jest ksiądz Twardowski. Tak, wtedy dostawaliśmy takie piękne odznaczenie, medal Polonia Mater Nostra Est. Polska jest naszą matką. Cudownie. Proszę Państwa, chcę przy okazji, korzystając z tej szansy, chcę powiedzieć o Tadku Fijewskim. To aktor już trochę zapomniany, ale Czereśniak z Czterech Pancernych. Siedzieliśmy razem w garderobie. I proszę sobie wyobrazić, kiedy Tadzio umarł, był taki zwyczaj wystawiania trumny w foyer teatralnym. No, sala, trumna. I koledzy, jak to zwykle bywa, stoją na warcie honorowej. Stoją na warcie honorowej, ja stoję też między innymi kolegami, a przede mną stoi dwóch chłopców, tak gdzieś w wieku 10 lat. Ja wiedziałem, że Tadek no nie miał dwóch synów. Kto to jest? Po zejściu z warty podchodzę do pana, który się tymi chłopcami opiekował, pytam się, kto to jest? A on mi powiada, to pan nie wie? Ja mówię, nie wiem. Tadeusz Fijewski ufundował dwa stypendia dla wychowanków domu dziecka. To są właśnie ci chłopcy. Proszę ojca, nikt nie wiedział. Rodzina nie wiedziała. Rodzina nie wiedziała. Mówiłem to Basi Dobrzyńskiej, ona jest właśnie z rodziny Fijewskich. Ona też nie wiedziała. Ci chłopcy już są pewnie dorosłymi ludźmi. I tak wydaje mi się, że to powiedzenie, niech nie wie lewica, co czyni prawica. Tadek się nie chwalił tym. Nie chwalił się. i to stypendium dla wychowanków domu dziecka. Cudowno. I dlatego też no, przy tej okazji cudownej chciałem oddać pokłon Tadziowi, z którym siedziałem w garderobie. I tak samo jak i chcę pokłonić się Stanisławowi Jasiukiewiczowi. To jest dla mnie bolesne, że nikt już nie pamięta tego wspaniałego, cudownego aktora pochodzącego z Wileńszczyzny. Mój ojciec pytał o te pierwociny. To jest moja mama, która ofiarowała korale Matce Boskiej w Częstochowie i mój ojciec, który mnie pierwszy raz zawiózł na Jasną Górę. I to jest też hołd dla moich rodziców, kochanych rodziców. I to jest to, co cię prowadzi, co ci pokazuje, co ci wskazuje drogę. Moja mama umarła w Kołobrzegu. Ja pojechałem tam dosyć szybko i spiesznie. Do Kołobrzegu mama miała już rozległy zawał, więc już się wieczorem się widziałem z mamą. I mama, która zawsze jak wyjeżdżałem, odprowadzała mnie wzrokiem. I tak mnie błogosławiła znakiem Krzyża Świętego. I jak wychodziłem od mamy wieczorem w Kołobrzegu, to po raz pierwszy nie odprowadziła mnie wzrokiem. Odwróciła głowę i spojrzała gdzieś w kierunku Parsenty. Tam w Kołobrzegu jest ten szpital nad Parsentą. Myślę sobie, dlaczego mama mnie nie pobłogosławiła? Gdzie ona patrzyła? Wyszedłem ze szpitala i natknąłem się tam przed tą katedrą w Kołobrzegu, jest niewielki kościółek. I myślę sobie, co mama chciała? Poszedłem do tego kościółka i wszedłem na figurkę Serca Jezusowego. Ja nigdy nie miałem nabożeństwa do Serca Jezusowego. I myślę sobie, że ta matka zaprowadziła mnie do Serca Jezusowego. No, rano już mama nie żyła, więc już się z mamą nie widziałem. To był chyba piątek. I teraz znajomi mi mówią, no idź, tutaj jest trumniarz, który robi trumny i może on ma trumnę, bo ja chciałem mamę zawieźć do Warszawy na cmentarz, gdzie leżą. Idę do trumniarza i on mówi, proszę pana, no dzisiaj jest piątek, no skąd ja panu wezmę trumnę? Ja nie mam, no ja mogę panu zrobić na poniedziałek czy na wtorek, ja już we wtorek muszę być w teatrze. No ja tego. On tak na mnie patrzy i mówi, bardzo pana przepraszam, to pan jest aktorem? Ja mówię, tak. A czy pan zna może Stanisława Jasiukiewicza? Ja mówię, no jak to, no siedzimy w garderobie razem. On mówi, proszę pana, ja całą noc będę siedział i zrobię panu trumnę. Ponieważ jego rodzice i moi rodzice pochodzą z tej samej wioski spod Wilna. To była bardzo porządna rodzina. I dlatego Jasiukiewicza ja panu tę trumnę zrobię. I Stasiu, chylę głowę przed tobą. Byłeś naprawdę porządnym i dobrym człowiekiem.
Proszę Państwa, w naszym studiu pan Janusz Zakrzeński, znakomity i dobrze znany Państwu aktor. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 657-0011 dla telewidzów i słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 657-0012 dla telefonujących z południa kraju, a dla zagranicy 657-0013 lub 657-0014 kierunkowy 056.
Ojcze kochany, przepraszam bardzo, ja oczywiście bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, jak to jest z tą kulturą. Piłsudski wiedział, że dobrze jest oprzeć się na kulturze, bo to tworzy. Tworzy umysły, tworzy ducha, kultura, prawdziwa kultura. I w 1905 roku on myślał już o niepodległej Polsce, poprosił Żeromskiego, żeby ten pojechał do Wyspiańskiego, o właśnie w roku Wyspiańskiego. Pojechał do Wyspiańskiego i poprosił Wyspiańskiego, żeby ten napisał hymn do narodu, żeby pobudzić umysły Polaków, żeby myśleli o wolnej Polsce. I Żeromski jedzie do Wyspiańskiego. Wyspiański jak zwykle zasępiony, zadumany, spuszczona głowa. No nie będę opowiadał, to cudowna scena. Ten dialog oparty jest na wspomnieniach zawartych w dziełach zebranych Stanisława Wyspiańskiego. Wydawnictwo Literackie Kraków, 1995 rok. Oraz Wyspiański w oczach współczesnych. Podaję źródła, żeby nikt nie powiedział, że znowu zmyślam. No więc Żeromski mówi: mistrzu, Piłsudski prosi, żebyś pan napisał hymn do narodu, żeby pobudzić myśl o wolnej Polsce w społeczeństwie. A Wyspiański mówi: jak ja mogę pisać i nawoływać do myśli o wolnej Polsce, kiedy ja jestem urzędnikiem, był wykładowcą w Akademii na placu Matejki, w Akademii Plastycznej. I wziął kartkę i napisał wypowiedzenie. To są fakty. A z drugiej szuflady wyciąga kartkę i daje Żeromskiemu. Mówi: weź pan to. Tu już jest ten hymn napisany. Ja już dawno go napisałem. Żeromski bierze tekst i czyta: stąp, gołębica, twórczy duch, byś myśli godne wzbudził w nas. Ku tobie wznosim wzrok i słuch, spolnie żyjący wzrośli wraz, który się zwierz biesiadą dusz, wszechmogącego Boży dar, płomieniem duszą piętno włóż. Przez czułość serc zdrój żywy żar, zbrój nas we siedem darów łask, prawicą Ojca Ojce wskrzesz, w obrzędzie roztocz wieszczy blask, we słońce duszę w lot Twój bierz. Zestąp światłości w zmysłu w mrok, dobądź serc naszych zapał złon, by człowiek przemógł cielska trok i mocen wzniósł się w męski ton. Odwołaj wroga z naszych dróg, w pokoju pokój zbawczy nam, powiedziesz nas, wieszczący Bóg, przejdziemy cało złość i kłam. Piękne, przejdziemy cało złość i kłam. Zwól przez cię w tobie Ojca znać, zwól by był przez cię poznan Syn, zwól w tobie światłość światu dać, zwól z wiarą wieków podjąć czyn. Stąp, gołębica, twórczy duch, byś myśli godne wzbudził w nas. Te myśli są szalenie ważne.
Już mamy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże, Jerzy z Katowic.
Szczęść Boże, Panie Jerzy.
Bardzo ojcom dziękuję za ten dzisiejszy wieczór autorski, czy jakby go aktorski, jakby go nazwać. Szczególnie chciałem panu Zaczyńskiemu podziękować za to zdanie. Co znaczy człowiek na księżycu, jeśli Chrystus chodził po ziemi? Jakże ono jest inne od tego zdania, które Gagarin rzekomo wypowiedział, czy mu włożono później w usta: Boga niet. Ale przy okazji chciałem też podzielić się, że kiedyś byłem na wieczorze autorskim wielkiego aktora Gustawa Holoubka. I on powiedział tak, że na świecie istniały tylko dwa czyste typy teatru: rosyjski i francuski. W teatrze francuskim, no to oni grają, ale tak mrugają oczkiem do publiczności, że to nie jest naprawdę. W teatrze rosyjskim, jeśli na scenie są wrogami, to nie ma mowy, żeby w życiu byli przyjaciółmi. I też mi się to przypomniało, chociaż to było 50 lat temu. I mi się wydaje, że człowiek, wielki aktor, to jest wielki człowiek i potrafi się wznieść na wyżyny osobowości, ducha. I tak mi przyszło na myśl, że gdyby na przykład pierwsza dama wzniosła się na taki na taką wyżynę, żeby powiedziała tak: dziękuję ojcu Rydzykowi za duszpasterską troskę.
Panie Jerzy, to, ale to już może trochę poza tematem
tak,
naszym.
Ale dobrze? Proszę, czy to nie byłoby piękne wyjście i ucięłaby te wszystkie plotki i tak dalej, nie byłoby tego, że mnie się wydaje, dziękuję w każdym razie panu Zakrzyńskiemu, że takie wielkie no, nam porusza sprawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, szczęść Boże. Chcę powiedzieć, że co mi zostało z tych lat, to jest to, że mogę czerpać z literatury. Z literatury, ze sztuk. Ze sztuk, w których przyszło mi grać. I jestem szczęśliwy. To nie ja powiedziałem te słowa, co znaczy człowiek na księżycu, jeżeli Chrystus chodził po ziemi. Ja tylko je wychwyciłem i zapamiętałem. I to jest dla mnie szalenie ważne. Chcę jeszcze powiedzieć, bo tu mnie ojciec prosił o tych moich pierwocinach. Te pierwociny, to jest tak, ja grałem w sztukach Wyspiańskiego i Bogusławskiego. I w tym Bogusławskim to jest tak, ja bym szalenie namawiał na to, żeby sięgać do literatury, do naszej polskiej literatury i do dramatopisarstwa. Słowacki, bo to tak jak wieść niesie, mamusia wychowywała swojego synka, Ziuka Piłsudskiego, na słowacki. I tam jest taki piękny wiersz z grobu Agamemnona o Polsko. Póki ty duszę anielską będziesz więziła w czerepie rubasznym, póty kat będzie rąbał twoje cielsko, póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym, póty mieć będziesz hienę na sobie i grób i oczy otworzone w grobie, o Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą. To jest fragment i tak wtedy, kiedy, bo byłem na grobie matki i serca syna w Wilnie i tak się zastanawiałem, dlaczego tam jest fragment mówiący, ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą. I jak Piłsudski w swoim testamencie mówi, matka prosiła, żebym przed śmiercią po kilka razy jej to czytał. O, to jest moja mama. Moje kochane. I matka, ty wiesz, że dumni nieszczęściem, i tak się zastanawiam, dlaczego dumni nieszczęściem, nawet w nieszczęściu, w poniżeniu, w głodzie, zachować dumę i nie chodzić za innych śladem tą samą drogą. Jeszcze kiedyś powiem, bo to tak, wędrując po Polsce, trzeba umieć patrzeć. Patrzeć i słuchać. To jest ważne. W miejscowości Paradyż, jest przed tą miejscowością, idąc od strony Radomia, jest taki po prawej stronie niewielki obelisk zwieńczony krzyżykiem i na tym obelisku jest napis taki: Panie Jezu, któryś wywalczył dla nas niepodległość duszy, pozwól nam po latach niewoli, głodu i poniewierki zachować wywalczoną niepodległość kraju. 1918 rok. Piękne, niepodległa dusza i niepodległy kraj. Cudowne.
Jest kolejny rozmówca, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Ewa z Radomia.
Witamy Pana.
Serdecznie pozdrawiam ojca i przede wszystkim pana Janusza Zakrzyńskiego. I chciałam z całego serca podziękować za przypomnienie koronacji Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Tego deszczu. Tak było, panie Januszu. Ja też czytałam nawet z Kuriera Wileńskiego z 27 roku właśnie opis tej koronacji. Potwierdzam, tak było. Panie Januszu, serdeczne dzięki też za Nad Niemnem. Też Nad Niemnem byłam kiedyś, bo byłam w Grodni, oglądałam dom, w którym mieszkała Eliza Orzeszkowa. Oczywiście w Wilnie kilkakrotnie też byłam. Nawet w tym roku, w czerwcu byłam w Wilnie. Przejeżdżaliśmy koło Olity przez Niemen. to ja jestem bardzo wzruszona w tej chwili, ale jeszcze muszę jedno powiedzieć, że na 40. rocznicę małżeństwa naszego z mężem Danielem wybudowaliśmy jako wotum na naszym podwórku przed domem kapliczkę i jest tam obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Nie mogę więcej mówić, bo jestem bardzo wzruszona. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże. Proszę Pani, no zrobiła mi Pani wielką przyjemność. Pani z Radomia dzwoniła. Tak. Proszę Pani, ja właśnie w tej chwili sobie przypomniałem, że swego czasu, no było to kilka dobrych lat temu, poprosił mnie jeden z redaktorów w telewizji, żebym przeczytał i pokazał ryngraf znaleziony w lesie katyńskim, znaleziony przez mieszkańca Radomia. Ja nie pomnę, przy jakiej to okazji, to chyba była pierwsza ekipa, która pojechała. Ja rozmawiałem nawet z księdzem Peszkowskim na ten temat. I ten ryngraf trzymałem, no wiemy jak wygląda ryngraf, trzymałem i na odwrocie był taki napis. Walcz, zwyciężaj, a pamiętaj, że orzeł biały tylko przed Bogiem skłania swą dumną głowę. Kochanemu Kazikowi Stacha. 15 sierpień 1937 rok. I zapamiętałem to, ryngraf oddałem, nie wiem, co się z tym ryngrafem stało. W każdym razie ta historia jest dosyć ciekawa. Jeden z tych mieszkańców, który tam był, wygadał się, powiedział sąsiadowi czy komuś, że był w lesie katyńskim. No wiadomo, jak się to skończyło dla mieszkańca Radomia. Więcej nie wrócił. A siostra czy kuzynka przywiozła ten ryngraf i pokazała. Prosiła, żeby pokazać. Jakie to ważne. Ktoś może powiedzieć, że to jest zarozumialstwo, że to jest wywyższanie się, dumna głowa. Nie. Zachować dumę i godność. I Piłsudski zawsze mówił, trzeba myśleć własnym mózgiem i patrzeć własnymi oczami. To jest tak piękne. Walcz i zwyciężaj. 15 sierpień. Niedługo będzie znowu 15 sierpień. Jeszcze jeden, kolejny. Dziękuję Pani bardzo.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewice.
Teraz i zawsze.
Witam Pana, Ojca, witam. I też jestem wzruszona. Pana, naszego bardzo lubianego przez nas aktora. Jestem córką oficera Legionów. Mój tato był blisko Piłsudskiego. I to, co pan mówił, to jest mi tak bliskie. Jak wyjeżdżał na wojnę w 1939 roku, później już go nie widziałam nigdy, bo zginął. Ale wszystko opowiadał tyle o Piłsudskim. Nawet opowiadał, że był bardzo porywczy, że potrafił być nawet w pewnych chwilach bardzo, znaczy nie arogancki, ale wymagający dość energicznie wypowiadający energicznie swoje rozkazy i tak dalej. W ogóle był człowiekiem, który nie bał o siebie. Tak mnie to przekazywał mój tata, że o żołnierzy swoich bał bardzo, w ogóle o te ich strach, bardzo, bardzo kochał Polskę. I wiem, że mój tata także dla niej zginął. Mnie potem jeszcze prześladowano, dlatego że byłam córką oficera przedwojennego i córką sanacyjnego oficera, to znaczy sanacy, jak nazywali, sanacyjny oficer i oficer Legionów. Ja nawet nie pisałam o tym, że byłam córką, bo wiedziałam, co mi za to grozi. To były lata początki, w końcu 49, początek 50. w swoim życiorysie, ale znaleźli, bo w książkach ojciec był. I to, co pan mówił o Piłsudskim, to jest dla mnie coś pięknego i tak mnie to wzruszyło. Zresztą śledziłam pana rolę w tym filmie. Tak mi się zdawało, jakbym trochę z opowiadań ojca widziała to, co jest tak Piłsudskiego. Bardzo mi żal, że takiego wodza nie mamy dzisiaj. Może by ta Polska była inna. Może by ludzie zaczęli się myśleć pozytywnie. Na jednej, po drugiej i po różnych stronach, bo teraz już tych stron jest tak dużo, że trudno się połapać, kto i co chce dla tej Polski. A ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, przed wojną, ja walczyłam w AK też, nadrażałam się. I wiem, że myśmy nie o taką Polskę walczyli. Chcieliśmy, żeby była Polska taka, jakby walczył ją Piłsudski. Bardzo o nią dbał i bardzo cierpiał dla niej. I nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Dziękuję panu za rolę, który dał, właśnie za rolę też nad Niemnem. W ogóle pana role wszystkie były wspaniałe. Pan je odtwarzał tak, jakby pan był tą postacią. To właśnie jest rola aktora, naprawdę kochającego swój zawód. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy pani Krystyna.
Pana i pozdrawiam ojca.
Pozdrawiamy również. Bóg zapłać.
Dziękuję. Bardzo pani dziękuję. Telewizję trwam oglądają na całym świecie, tak?
Tak, przez internet, albo przez satelitę w Ameryce.
Albo przez satelitę.
Przez Stany Zjednoczone,
tak
Kanada.
Myślę, że jeżeli ojciec pozwoli, to pozdrowię moich znajomych, wszystkich znajomych z Chicago.
O tak.
Z Chicago. Niech mi ksiądz przypomni, bo był ksiądz Gowin
tak.
W Chicago. On już w tej chwili jest na emeryturze, na odpoczynku.
Tak.
U niego spędziłem bardzo miłe chwile i tam spotkanie z Polakami w Chicago.
U świętego Jacka.
U świętego w Jackowie. Ojciec, wszystko wiem.
Zdaje się, że w tej chwili mamy telefon z Chicago. Bardzo prosimy.
Halo? Coś podobnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago.
O, cudownie.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo, bardzo pozdrawiam serdecznie szanownego gościa. Bóg każdego obdarzył jakimiś darami. Ludzie w różny sposób te dary potrafią przekazać albo nie. Jedni przekazują to w postaci literatury, a inni te dary potrafią po prostu tej literaturze nadać życie. Nadać życie w teatrze poprzez swoje takie intymne literaturą obcowanie. Tak się złożyło w moim życiu, że pracowałem też w pogotowiu. Tylko jako kierowca, ale ja pracowałem sanitariuszami też. Miałem 21-22 lata. Napatrzyłem się na cierpienia ludzkie, na śmierć, wypadki. Pracowałem w Straży Ogniowej, widziałem różne historie. A później trafiłem do teatru. Pracowałem jako kierowca w teatrze. 6 lat. Poznałem teatr, tak jak pan powiedział właśnie od kuli. Uwielbiam teatr. Dla mnie teatr jest po prostu drugim kościołem. Kościół przekazuje mi to, co potrzebne dla życia wiecznego. A teatr przekazuje mi to, co potrzebne do życia doczesnego. Literatura, a szczególnie polska literatura. Zakorzeniona tak głęboko w duszy polskiej, katolickiej, zakotwiczona w Chrystusie i w nadziei związanej z nim. I tak sobie myślę, tutaj jestem 20 lat na obczyźnie, że jednak teatr w Polsce, nie wiem, czy to była Polska komunistyczna, czy chcieli ją zrobić komunistyczną, ale jednak teatr żył. Teatr żył i jest wielkim rozrzewnieniem. Chciałem panu podziękować bardzo, jako że przeczytałem troszeczkę więcej niż jedną książkę. Chciałem podziękować za przypomnienie tylu wspaniałych swojej myśli głębokiej. Myśli tęskniące za wolnością, za prawdą, za miłością. Tej polskiej myśli, poezji Słowackiego, Bezpieńskiego. A gdzie Sienkiewicz? A gdzie Rejmon? A gdzie Mickiewicz? A gdzie Prus? A gdzie dziesiątki innych naszych wspaniałych? Bardzo panu dziękuję. I nie tylko panu, ale wszystkim ludziom sztuki bardzo dziękuję za podtrzymywanie tego ognia Bożego w nas.
Dziękujemy serdecznie, panie Wacławie. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem dziękuję i Bóg zapłać za miłe słowa. Szczególnie, że usłyszałem od człowieka, który pracował w pogotowiu, był kierowcą i pracował w teatrze. Ja może, bo to już się pewnie zbliża czas
zakończenia
tej części spotkania. Proszę Państwa, chciałem jeszcze, bo mówiłem o tych pierwocinach, o tym, co się gdzieś czerpie od rodziców, od tych ludzi, których się spotkało. Więc tak, Ojciec Święty miał spotkanie z twórcami w kościele Świętego Krzyża. To było pierwsze spotkanie, no więc twórców było dużo. I Ojciec Święty, pamiętam, stał przed ołtarzem Serca Jezusowego w kościele Świętego Krzyża i powiedział tak: sztuka powinna, to zacytował słowa kardynała Wyszyńskiego, sztuka powinna być jak psie języki, liżące rany Łazarza chorego na trąd. Piękny przekaz, cudowny. Tak powołujemy się na Ojca Świętego, powołujemy się na Jego wspaniałą postać. Nie wiem, czyśmy nie zapomnieli tego przekazu wspaniałego. Sztuka powinna być jak psie języki liżące rany Łazarza chorego na trąd. Potem był na spotkaniu w Teatrze Wielkim w czasie kolejnego swojego pobytu w Polsce. W Teatrze Wielkim, no dawano, tak się to pięknie nazywa w teatrze, dawano drugi akt Halki. A potem zabrał głos i powiedział, że Pan Bóg obdarzył człowieka wieloma talentami, ale najważniejszy talent to człowieczeństwo. Piękny przekaz. Człowieczeństwo. Nie wiem, no chyba dziękuję ja Państwu.
My także dziękujemy bardzo serdecznie za tę radość spotkania dzisiaj w studiu. Myślę, że dla wielu słuchaczy i telewidzów, zresztą widać to było także we wzruszeniu w głosach, myślę, że zgodzi się Pan jednak wieczorem jeszcze spotkać ze słuchaczami w Radiu Maryja, żeby jeszcze porozmawiać o tych doświadczeniach i o tym, co zostało z tych lat.
Ojciec mnie pyta, czy ja mam już teraz odpowiedzieć? Nie wiem.
Dobrze. Także zobaczymy. Proszę Państwa.
Co mi zostało z tych lat? No właśnie.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Gościem Radia Maryja i Telewizji Trwam był pan Janusz Zakrzeński.
Dziękuję.